sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Pół minuty po godzinie 19 do 20 na antenie Polskiego Radia Poznań. Pierwsze w 2020 olimpijskim roku wydanie audycji w sportowym rytmie. Na tę część spotkania z muzyką i sportem zapraszają realizujący program Rafał Polacki, a po raz kolejny dobry wieczór sprzed mikrofonu mówią
Dawid Cedrowski
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20 o piłce nożnej, o poznańskim Lechu, o wypożyczeniu João Amarala, portugalskiego gracza kolejorza. Będzie na początku tej godziny, po oczywiście muzycznym prezencie kolejnym dla Państwa. Będzie także o przygotowaniach piłkarskiej reprezentacji Polski tu w Wielkopolsce do zbliżającego się Euro 2020. 12 różnych lokalizacji, nietypowe te mistrzostwa Europy, ale za to z udziałem biało-czerwonych. Przypomnę, ta impreza od 12 czerwca do 12 lipca. Nieco szybciej, zdecydowanie szybciej walka o halowe mistrzostwa Europy laskarzy. Będziemy mówić także o tej dyscyplinie sportu, o hokeju na trawie pod dachem, tym bardziej, że mamy też gorące informacje, jeśli chodzi o turniej w Wiedniu z udziałem drużyny, która przygotowuje się do halowego Pucharu Europy Klubowego, czyli Mistrzowie Polski Grunwald Poznań. Szybciutko zdradźmy. Nie udało się wygrać tej imprezy, ale porażka ujmy nie przynosi. W finale wielkim gracze Karola Śnieżka przegrali z narodową reprezentacją Austrii 3-5. Co jeszcze będzie w naszej audycji oprócz hokeja na trawie i piłki nożnej? Będzie o kolarstwie, będzie o wspaniałym liderze, animatorze ze stolicy Wielkopolski. Obiecujemy także jeszcze jeden przynajmniej błyskawiczny konkurs o taki trójdzielny kalendarz Automobil Klubu Wielkopolski. A co do tej pory wydarzyło się w tę niedzielę, 5 stycznia na sportowych arenach? Przypomnijmy sobie.
Austriak Stefan Kraft wygrał kwalifikację do jutrzejszego konkursu turnieju czterech skoczni w Bischofshofen w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął trzecie miejsce. 13 był Dawid Kubacki, 26 Piotr Żyła, 29 Maciej Kot, a 47 Stefan Hula. Z kolei Terezę Jochołk po raz trzeci w karierze wygrała Tour de Ski. Impreza jest zaliczana do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich. Norweszka była zarazem najlepsza w niedzielnej rywalizacji techniką dowolną na dystansie 10 km ze startu wspólnego we włoskim Val di Fiemme. Podium uzupełniły inne Norweżki. Druga była Heidi Wenk, a trzecia Ingvild Östberg. Polki nie startowały. Wśród mężczyzn Tour de Ski wygrał Rosjanin Aleksandr Bolszunow, a na ostatnim etapie najlepszy był Norweg Siemen Kruger. Magdalinet za ZSO Poznań od porażki rozpoczęła nowy sezon tenisowy. Poznanianka uległa w pierwszej rundzie turnieju WTA w chińskim Shenzhen reprezentantce gospodarzy Shuai Zhang 4-6 i 2-6. Następną rywalką Zhang będzie Ukrainka Kateryna Bondarenko. Polscy piłkarze ręczni przegrali z Portugalią 27-34 w swoim ostatnim meczu towarzyskiego turnieju w Hiszpanii. Mecz z Portugalią był dla podopiecznych Patryka Rombla zarazem ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającymi się w czwartek mistrzostwami Europy. W niedzielę wystartował 42. rajd Dakar z udziałem 16 reprezentantów Polski. Po raz pierwszy w historii zawodnicy ścigają się na terenie Arabii Saudyjskiej. Na pierwszym etapie w kategorii quadów dobrze spisał się Rafał Sonik, który minął mi linię mety jako drugi. Wygrał Chilijczyk Ignacio Cassele, a na siódmym miejscu przyjechał Kamil Wiśniewski. W pierwszej lidze siatkarzy Chris Paul Września wygrał na wyjeździe z SMS-em PZPS-em Spała 3-0 w setach do 25, do 13 i do 13.
To skoro trwających dzisiejszych wydarzeniach ligowych, to jeszcze krótka informacja z meczu drugoligowych koszykarzy. Rezerwy BMS-em Stali Ostrów Wielkopolski podejmują ekipę Grono Żary. No i niestety na 3 minuty i 33 sekundy przed końcem trzeciej kwarty Ostrowianie przegrywają 43-52. My teraz gramy, a później blok piłkarski.
Love. by absence of you. Suspense controlling my mind. I cannot find the way out of here. I want you by my side so that I never feel alone again. Now.
Futbol w Radiu Poznań.
Ledwie rozpoczęło się zimowe okienko transferowe w polskiej ekstraklasie, no i już małe zamieszanie w Poznaniu, bowiem wypożyczony z poznańskiego Lecha do portugalskiego Pacos de Ferreira został Portugalczyk João Amaral, jeden z najlepszych zawodników Lecha Poznań minionej jesieni. Kibice zaczęli obawiać się, skąd taka właśnie decyzja. Okazuje się, że to sam Portugalczyk nalegał na to wypożyczenie, o wszystkim decydowały kwestie rodzinne. Zresztą szerzej tłumaczy to rzecznik kolejorza Maciej Henschel.
Nie będziemy absolutnie tutaj zdradzać, jakie są powody rodzinne, dla których João Amaral opuszcza przynajmniej na pół roku Lecha Poznań. Sprawa rodzinna to jest jedna sprawa, do tego jeszcze małżonka piłkarza spodziewa się dziecka, rodzić będzie w kwietniu. João chciał być bliżej rodziny, chciał być bliżej osób mu najbliższych, więc dlatego... No już od dłuższego czasu, już od kilku tygodni toczyły się tak na dobrą sprawę z nim rozmowy dotyczące tego, co dalej z nim będzie. On bardzo poprosił o to, żeby mógł na te pół roku najbliższe przenieść się bliżej rodziny i nawet wybór klubu wskazuje na to, że faktycznie ta geografia miała tutaj główne znaczenie, bo Pacos Ferreira to jest klub, który zajmuje przedostatnie miejsce w ekstraklasie portugalskiej. Wciąż oczywiście z szansami na utrzymanie, ale nie jest to jeden z potentatów ligi portugalskiej, ale bardzo ważne było to, że będzie bardzo blisko domu w tej sytuacji skrzydłowy kolejorza, bo dosłownie 20 minut od stadionu i ośrodka treningowego Pacos Ferreira mieszka João Amaral, więc to miało tutaj główne znaczenie. No i bardzo długo właściwie zastanawiano się w klubie, szefowie kolejorza zastanawiali się, co z tym fantem zrobić. Ostatecznie dostał zielone światło, ale wypożyczenie jest półroczne, bez opcji pierwokupu, więc 1 lipca João Amaral powinien stawić się przy bułgarskiej i jak zapewnia stawi się i będzie na 200% do dyspozycji sztabu szkoleniowego kolejorza.
Nie zmienia to jednak faktu, że na wiosnę Lech będzie jednak miał ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o wystawianie zawodników ofensywnych. Czy w związku z tym zarząd klub rozważa chociażby to półroczne sprowadzenie kogoś w jego miejsce, jakieś półroczne wypożyczenie ofensywnego zawodnika? Jak to wygląda?
Na pewno trwają w tej sprawie rozmowy. Jeżeli chodzi o te wzmocnienia Lecha Poznań, to tutaj w głównej mierze poszukiwany jest prawy obrońca, który mógłby zastąpić kontuzjowanego Roberta Gumnego, aby też odciążyć Lubomira Szatkę, który z konieczności w końcówce rundy jesiennej grał na tej prawej stronie defensywy. No a do tego jest szukany skrzydłowy. João Amaral w ostatnich meczach, w ostatniej rundzie właściwie był głównie skrzydłowym w drużynie Lecha Poznań, więc bardzo możliwe, że jakiś skrzydłowy do Lecha Poznań przyjdzie, choć przypominamy, że jeden już jest, bo wrócił do Lecha Poznań Michał Skóraś, skrócone wypożyczenie z Rakowa Częstochowa i tutaj trener Dariusz Żuraw widzi tego piłkarza właśnie na boku pomocy, a nie na boku obrony, jak czasami bywało w Rakowie Częstochowa, że na tej pozycji właśnie grał.
Pytanie, czy Michał Skóraś, który przyjdzie w miejsce João Amarala, to zawodnik, który rzeczywiście jest w stanie go zastąpić 1-1. Dziennikarz telewizji WTK Mateusz Kuźniewski.
Absolutnie nie chciałbym skreślać Michała Skórasia i chciałbym to na wstępie podkreślić, bo wierzymy w tych naszych chłopaków z poznańskiej akademii, szczególnie, że Michał udowadniał czy jako mistrz Polski juniorów starszych, czy nawet ostatnio w Rakowie Częstochowa, przypomnijmy, pożegnał się z Rakowem swoją debiutancką bramką w Ekstraklasie, że piłkarzem jest solidnym, ale też nie ma żadnych wątpliwości, że buty João Amarala będą dla niego za duże. To nie jest jeszcze piłkarz tej klasy, tej jakości. Lech ściągał za konkretne pieniądze z Portugalii João Amarala, także wydaje mi się, że no to nie jest wymiana jeden do jednego, że my oddajemy na wypożyczenie João Amarala, ale ściągamy z powrotem Michała Skurasia. Michał Skuraś oczywiście rokuje dobrze, ale ja nie wierzę w to, że on będzie w stanie przynieść aż tyle jakości, jaką prezentował na boiskach Ekstraklasy Amaral. Ja przypomnę, że Amaral w klasyfikacji kanadyjskiej zebrał 7 punktów w poprzedniej rundzie, mimo że nie grał jakoś super regularnie i inni skrzydłowi grali zdecydowanie częściej. To jest lepszy wynik niż wykręcił na przykład chwalony przez wszystkich Kamil Jóźwiak. 4 gole Amarala, 3 asysty. Także my naprawdę oddaliśmy na wypożyczenie piłkarza, który przyniósł Lechowi bardzo dużo, mimo że nie zawsze w tym Lechu Poznań występował. Co nie zmienia faktu, że ja się trochę zgadzam z opinią, że jeżeli taka była sytuacja, no to chyba dobrze Lech Poznań zrobił, że tego Amarala jednak wypuścił na to wypożyczenie, bo myślę, że to zdanie, że z niewolnika nie ma zawodnika, jak najbardziej tutaj pasuje. Mam tylko nadzieję, że ten Amaral rzeczywiście po tym pół roku do Lecha Poznań wróci, bo to po prostu bardzo fajny piłkarz i jeszcze chciałbym go w lechowych barwach zobaczyć.
I myślę, że taką nadzieję mają wszyscy kibice. Co ciekawe, że Amaral już zadebiutował w swoim nowym klubie. W dzisiejszym meczu Pacos de Ferreira kontra Moreirense. Amaral wszedł na boisko w 55. minucie. W 92. zdążył jeszcze zarobić żółtą kartkę. To będzie ciekawe zimowe okienko transferowe w Poznaniu, bo pamiętajmy, że przecież za kontuzjowanego Roberta Gumnego prawdopodobnie przyjdzie jeszcze także prawy obrońca. Before Mrs. Black and White, she's never seen a shade of gray. Always something on her mind every single day, but now she's lost her way. And where does she go from here? Mr. Multicultural sees all that one could see. He's living proof of someone very different to me, but now he wants to be free, free so he can see. And they'll meet one day far away and say, I wish I was something more. And they'll meet one day far away and say, I wish I knew you, I wish I knew you before.
Ruszył już na rok 2020, rok wielkich imprez sportowych, Igrzyska Olimpijskie, Tokio 2020, no ale jeśli chodzi o kibiców piłkarskich, to co najważniejsze będzie dziać się od 12 czerwca do 12 lipca, czyli piłkarskie Mistrzostwa Europy Euro 2020, logistycznie przedziwne, rozgrywane w 12 różnych lokalizacjach, ale na szczęście z udziałem polskiej reprezentacji, która do tego Euro przygotowywać się będzie na zgrupowaniu w Opalenicy. Od kiedy? Szczegóły zna dyrektor ośrodka Remes w Opalenicy, pan Jakub Robiński.
Przyjazd będzie od 23 maja, już część sztabu będzie się zjeżdżała, cała reprezentacja będzie od 25 maja i hotel będzie zamknięty na wyłączność aż do 10 czerwca.
Panie dyrektorze, jak pozyskuje się możliwość goszczenia polskiej reprezentacji, bo wiadomo, że jeśli chodzi o taki piłkarski strzał marketingowy, jest to coś znakomitego i no, mogą wam się przypomnieć te wydarzenia sprzed lat, już w tej chwili 8 Euro 2012 i ośrodek pobytowy właśnie wasz hotel Remes dla reprezentacji Portugalii, teraz polskiej gwiazdy.
No co, no ciężką pracą, tak? Tak trzeba powiedzieć sobie wprost, że ciężką pracą i determinacją, żeśmy pozyskali tam naszą reprezentację Polski. No też mi się wydaje, że tutaj doświadczenie też duże nasze pomogło przygotowania różnych tych obozów sportowych. Trener Brzęczek no, wiedział, że wchodzi tutaj do dobrego miejsca i będziemy miał pewność na pewno z naszej strony, że wszystko będzie przygotowane na wzór.
Staliście się ośrodkiem stricte futbolowym, bo przyjeżdżają w okresie letnim wiele klubów, coraz lepszych klubów, także wspomniał pan o młodszych reprezentacjach naszego kraju. Tak się cały czas to sprawdza? Czy to jest to, że przekonaliście się, że Portugalczycy zrobili tyle dobrego, że trzeba trzymać się tej piłki nożnej?
No, można powiedzieć, że od czasu Portugalii, tak, no, nasz hotel tak stopniowo się na tej mapie piłkarskiej tak pokazuje, tak, i coraz więcej klubów, reprezentacji już wie o naszym hotelu. No i też doświadczenie, które nabraliśmy i nasz profesjonalizm, tak, to też szanują no, ci goście, którzy do nas przyjeżdżają. Z roku na rok, tak jak widzimy, no, zmieniamy kierunki, tak, w tym roku, w 2019 mieliśmy, no, Danię, tak, no, nie ukrywam, że w 2020, no, szykuję coś innego, mam nadzieję, że mi się to uda. Mogę tylko powiedzieć, tak, że nie było zespołu z tego kraju.
A więc troszkę tych tajemnic, zaproszę powiedzieć, ten sam wybór, jakie są wymagania? Różnią się czymś wymagania Polskiego Związku Piłki Nożnej od wymagań menedżerów klubów, które gościliście, czy portugalskiej reprezentacji? Czy to właściwie jest ustalony standard, bo życie futbolisty na zgrupowaniu jest właściwie podobne?
No tak, no można powiedzieć, że tutaj standardy są jakieś, tak, no przy reprezentacji polskiej, no było takim głównym celem było hotel na wyłączność, tak, gdzie chcieli, żeby ci chłopacy się przygotowali w warunkach jak najlepszych, no i żeby mieli spokój, tak, no żeby nie na każdym kroku przychodzili kibice, no bo wiadomo, kibice są najważniejsze dla nich, tak, no ale też muszą ci chłopacy się przygotować mentalnie, tak, no bo to jednak duży turniej, dużo oczekiwań, więc na pewno będą się czuć u nas jak najlepiej. A co do standardu, no to tak jak kiedyś mówiłem panu, że no to jest internet, to jest pierwsza rzecz, no ale potem mamy bazę, mamy tych boisk, no 7 boisk pełnowymiarowych, mamy tą bombę biologiczną, tak, siłownie, te baseny, jacuzzi, te sauny, to też jest bardzo ważne, to taką część integracyjną, gdzie też jest ważne, żeby ci chłopacy oprócz tych treningów wiedzieli, że mogą coś jeszcze zrobić, czyli mamy tory bowlingowe, bilardy, piłkarzyki, te ping-pongi, no żeby też mogli się chłopacy, no mówiąc krótko, zrelaksować, tak? I tu też mamy taki wielki pub, gdzie to będzie wszystko po prostu zainstalowane. My tam tak obstawiam, że jak Portugalia obstawiała, tam przebywali w tym miejscu podczas całego dnia.
Polska reprezentacja zagra także towarzyskie spotkanie z Islandią, którym pożegna się ze swoimi biało-czerwonymi kibicami przed wyjazdem na Euro 2020. Będą także z waszego ośrodka, konkretnie z lotniska w Poznaniu, pewnie latać na ten mecz z Rosją 3 dni wcześniej.
No tak, tutaj co do tego meczu Polska-Islandia, no to jest fajne, tak, że w końcu w Poznaniu będzie znowuż mecz polski, tak, odbywał się w Poznaniu, bo uważam, że takie miasto jak Poznań, no powinno mieć tych meczów troszkę więcej, tak, nie tylko jedno raz na dwa, trzy lata. No, czy będą latać, to wiadomo, że Polacy po meczu z Islandią no wylecą bezpośrednio, to wiem osobiście, że polecą bezpośrednio do Irlandii.
Panie dyrektorze, to jeszcze takie pytanie trochę bardziej osobiste. Bardzo panu pomaga to, że jest pan pasjonatem piłki nożnej przy takich rozmowach, nie wiem, z prezesem Bońkiem, sekretarzem generalnym Maciejem Sawickim, z poszczególnymi trenerami, choćby selekcjonerem obecnym Jerzym Brzęczkiem, przy takim przekonywaniu, w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby właśnie wybrali wasz ośrodek?
Na pewno. No, można powiedzieć, że piłka to jest takie moje drugie życie. Piłkarsko mi się nie udało osiągnąć jakiejś kariery, ale no, gdzieś tutaj się sprawdzam, tam na rynku, że dużo osób wie, że jeżeli ja coś przejmuję w swoje ręce, o to staram się to zrobić 101%, żeby to był mega profesjonalizm. No i kontakty też, no, trzeba sobie powiedzieć wprost. Bez kontaktów w dzisiejszych czasach piłkarzach, no człowiek nie osiąga sukcesów.
Takich gości jak polska reprezentacja, jak piłkarze polskiej reprezentacji będzie pan pozytywnie starał się natknąć, bo z reguły jest pan optymistą. Kiedyś rozmawialiśmy, mówił pan coś o półfinale Euro 2020. Podtrzymuje pan na początku stycznia to zdanie?
No powiem tak, podtrzymuję jedną tezę, że będę kibicował na pewno naszej reprezentacji, żeby doszła jak najwyżej. Chociaż jestem realistą i wiem, jak ta piłka się teraz rozwija i czarnym koniem tych mistrzostw będzie Anglia, tak? Widzę to, co Anglicy robią od 2 lat. Widzieliśmy ostatnio finały, tak? Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Uważam, że w tym kierunku dalej to pójdzie. Ta Anglia jest przygotowana, żeby osiągnąć sukces. No, my, jak Polacy, zawsze żyjemy w dużych oczekiwaniach. No i potem, żeby tego nie było, nic się nie stało.
Radio Poznań.
Od 14 do 16 lutego w stolicy Wielkopolskiej w Poznaniu odbędzie się finałowy turniej klubowego Pucharu Europy hokeju na trawie w halowej odmianie. Oczywiście zagrają w tej czołowej ósemce najlepszych europejskich teamów mistrzowie Polski z Lundwaldu Poznań, którzy przygotowują się właśnie do tej imprezy i m.in. pojechali w ten weekend na turniej do Wiednia. Ten turniej zakończył się wręcz kilkadziesiąt minut temu. Wojskowi w wielkim finale przegrali z narodową reprezentacją Austrii 3-5. Remisując do przerwy w tym spotkaniu 2-2. W wielkim finale bramki dla wojskowych zdobywali Artur Mikuła, Tomasz Dudkiewicz oraz Mateusz Hulbuj. Wcześniej było jeszcze lepiej, oczywiście w drogę do półfinału z pierwszego miejsca zapewnili sobie gracze Grunwaldu Poznań, pokonując m.in. reprezentację Szwajcarii 4-2. Później w półfinale drużyna wojskowych zremisowała z francuskim Lille 2-2, ale poznaniacy zapewnili sobie zwycięstwo w karnych dogrywkach, w karnych zagrywkach 2-1, dopiero w ostatniej serii po trafieniu Artura Mikuły. No a reprezentacja Austrii dzisiaj w wielkim finale okazała się nieco lepsza, zwyciężając po dramatycznym, interesującym spotkaniu 5-3. Zanim jednak Grunwald zagra w lutym o klubowy Puchar Europy, ciekawe wyzwanie przed naszą narodową reprezentacją. Po przełom roku to intensywny czas dla polskich laskarzy. Przygotowują się biało-czerwone zadzwoni m.in. do halowych mistrzostw Europy. W rozmowie z Wojciechem Bernardem, naszym reporterem, opowiada opiekun kadrowiczów Jacek Adrian.
Gdy Mistrzostwa Europy są w połowie stycznia, no to ten grudzień i przełom grudnia-stycznia to dla nas bardzo gorący okres. W grudniu już mieliśmy konsultacje szkoleniowe, które były przeprowadzone w Gąsawie. Pomiędzy świętami a Nowym Rokiem mieliśmy taką konsultację, gdzie mieliśmy możliwość zagrania kilku sparingów z klubem białoruskim HC Mińsk. Od drugiego już startujemy teraz z konsultacjami tutaj na obiekcie AWF-u w Poznaniu. 4 dni, ponieważ wracamy do klubów, toczy się cały czas, przecież super liga halowa, więc zawodnicy muszą być w klubach. Część kadrowiczów są na turnieju w Wiedniu z Grunwaldem, gdzie mają możliwość grania na wysokim poziomie, ale to znowu komplikuje przygotowania. No życie trenerskie takie jest, trzeba się z tym liczyć. Jeszcze przed wyjazdem do Berlina na Mistrzostwa Europy dwudniowa konsultacja. W Berlinie bezpośrednio przed już Mistrzostwami Europy mamy mecz z reprezentacją Holandii. Także cały czas coś się w tych przygotowaniach dzieje. Podchodzę spokojnie. Ta drużyna to jest taka też mieszanka w dużej mierze oparta o moich zawodników z kadry młodzieżowej, która gdzieś tam w poprzednich latach zdobyła Mistrzostwo Europy, Wicemistrzostwo Europy, także kilku zawodników z tej mojej drużyny jest. Co do oczekiwań, no na pewno chcemy się utrzymać w Mistrzostwach Europy, tylko że tam startuje 8 drużyn. Jakbyśmy patrzyli na inne gry zespołowe, to jest poziom ćwierćfinałów, tak? Dla niektórych reprezentacji dostać się do ćwierćfinału, to wszyscy mówią, że sukces. My zaczynamy od takiego poziomu. Każdy mecz jest ważny. Zaczynamy z reprezentacją Ukrainy, z którą musimy szukać punktów, musimy szukać zwycięstwa, jeżeli chcemy myśleć o realizacji celów takich, jakie jest pozostanie w grupie A, czy też włączenie się o walkę do czwórki. Później gramy z reprezentacją Austrii i Rosji. Z pozoru, jakby ktoś tak spojrzał, to taka nietrudna grupa, ale to jest grupa wybitnie halowa, tak? Bo reprezentacja Rosji, czy też reprezentacja Austrii to naprawdę od lat czołówka hokeja halowego. W drugiej grupie są Niemcy, Holendrzy, reprezentacja Belgii i Czech, ktoś by powiedział, no tak, topowe drużyny, tak, topowe na boiskach otwartych. Na pewno Niemcy są jednym z faworytów. Na pewno drużyna Holandii, Belgii będzie silna, ale to nie są tak silne drużyny, jaką siłę mają na otwartych boiskach. My już jedziemy 16 stycznia w czwartek, gdzie mamy mecz jeszcze sparingowy, oficjalny trening. Mistrzostwa zaczynają się dzień później, czyli 17 w piątek i trwają do niedzieli. Mistrzostwa są bardzo, bardzo intensywne w rozgrywkach, dlatego że tam się gra 2 razy dziennie, jest sesja dopołudniowa, popołudniowa, także turniej bardzo, bardzo wymagający i od strony psychicznej, i od strony fizycznej dla zawodników, tak, bo trzeba szybko się zresetować, szybko trzeba dojść do formy i przystąpić do meczów popołudniowych.
Dynamiczna muzyka w dzisiejszym noworocznym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Może nie noworocznym dokładnie, ale pierwszym w tym 2020 roku wydaniu audycji w sportowym rytmie. My oczywiście zapraszamy Państwa także na kolejne audycje na antenie Radia Poznań przez cały ten olimpijski 2020 rok. Sporo się będzie działo także myślę na naszych antenach, bo tych imprez jest całe mnóstwo. Startujemy już na przykład z transmisjami od 8 lutego od meczu Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa. To wydaje się, że to jest daleko, ale to jest miesiąc plus 3 dni, czyli całkiem niedaleko. Jutro też rozkład taki niedzielny, przecież jutro mamy świąteczny poniedziałek. Jutro, Dawid, serwisy są o nieco innych porach, te poranne.
7:05, 9:05, będę pamiętał.
Właśnie, ja też postaram się zapamiętać, bo z kolei mam wieczorny dyżur, 19:05 i 22:05 to nasze serwisy, a od godziny 21:05 zapraszam na kolejne wydanie audycji Sportowa Arena, audycji na żywo z gośćmi w studiu. Jutro będzie mocny wjazd w 2020 rok. Będzie o sportach nieolimpijskich, ale o fascynujących wyścigach, czy to samochodowych, czy motocyklowych, czy kartingowych, bo gośćmi w studiu będą przedstawiciele Automobil Klubu Wielkopolski z szefem panem Bartoszem Bielińskim, specjalistą wyścigu motocyklowych Jackiem Molikiem i ekspertem OT kartingu Tomaszem Kędziorą. Polecamy się jutro od 21:05. Do wygrania będą między innymi specjalne kalendarze od Automobil Klubu, a jeden z nich już za chwilę będzie do wygrania. To ja może zadam pytanie, chociaż ty masz gorący meldunek koszykarski, Dawid.
Bo cały czas spoglądamy na to, co dzieje się w Ostrowie Wielkopolskim. Tam rezerwy BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski grają w meczu grupy D drugiej ligi koszykarzy z Krono Żary. No i na 2 minuty 22 sekundy przed zakończeniem tego spotkania Stalówka musi odrabiać straty, bowiem przegrywa 66-73.
Co to wczoraj pierwsza drużyna BM Slam Stali spisała się naprawdę znakomicie, bo zawsze podkreślamy, lubimy o tym mówić, skoro zespół z Wielkopolski pokonuje Legię Warszawa.
104-75, ważna wyjazdowa wygrana drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Kolejna, bo przecież jeszcze w starym roku Stalówka ograła lidera tabeli Polski Cukier Toruń, także widać, że podopieczni trenera Majewskiego rozkręcają się ze spotkania na spotkanie i aby tak pozostało w tym nowym 2020 roku.
No to wspomniany kalendarz tak na zachętę, bo jutro też te kalendarze będą do wygrania w Sportowej Arenie. Skoro tyle mówimy o grach zespołowych, to zapytajmy, zostańmy przy koszykówce. Proszę podać imię i nazwisko trenera polskiej reprezentacji koszykarzy. To zresztą godne podkreślenia, bo wczoraj drużyna właśnie reprezentacyjna naszych koszykarzy została drużyną roku, wybrana przez przegląd sportowy podczas wielkiej sportowej gali. 61 8 654 654, to jest telefon do naszego studia. Nawet nasze radiowe fale zanoszą nasze konkursy do tak pięknej, uzdrowiskowej miejscowości jak Ciechocinek. Panie Jarku, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie. No i jak brzmi odpowiedź na nasze pytanie?
Mike Taylor.
Tak jest, Mike Taylor to szkoleniowiec polskiej reprezentacji koszykarzy. Jak tam pogoda w Ciechocinku? Tężnie funkcjonują dobrze?
Tak, dobrze, wszystko.
No to całe szczęście. Nagroda, czyli kalendarz, będzie wysłany do pana pocztą. Serdecznie gratulujemy. Pozdrawiamy Ciechocinek, całe województwo, wszystkich nas, wszystkich, którzy nas słuchają w tym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie, w której teraz
pomówimy o kolarstwie i prężnie działającym Kaliskim Towarzystwie Cyklistów.
Coraz mocniejsze kolarstwo, także w Wielopolsce, głównie także za sprawą Kaliskiego Towarzystwa Cyklistów, pan Bogdan Jamroszczyk. Chyba sezon udany, bo wiele tych sukcesów zdobywaliście. No i jesteście też taką siłą jakby przewodnią, jeśli chodzi o wielkopolskie kolarstwo.
Zgadza się. Ten rok był bardzo udany dla nas. Startowaliśmy w 83 wyścigach. W 286 stawaliśmy na podium, nasi zawodnicy. Z tego 85 na najwyższych. Nasi zawodnicy na imprezach rangi mistrzostw Europy, mistrzostw Polski, międzywojewódzkich, mistrzostw młodzików. Zdobyli 45 medali i tutaj srebrny medal potasznika na mistrzostwach Europy w Omnium na torze. To jest bardzo dobry wynik. Poza tym Julia Kowalska, Roxana Pasternak. Mamy bardzo dużo młodych zawodników, tylko szkoda, bo szkolimy tylko do kategorii juniora. Wiadomo, kolarstwo to jest sport, który wymaga wiele nakładów, między innymi na rowery, części, wyjazdy i tak dalej, i nie stać nas na prowadzenie grup młodzieżowych i dlatego też skupiamy się na tym, co robimy najlepiej. Mamy dobrych szkoleniowców, dwóch naszych trenerów jest w kadrze narodowej polskiego kolarstwa, między innymi Jacek Kasprzak, trener średniego dystansu, i Igor Krymski, który szkoli sprinterów, i właśnie jest zadatek na medal Mateusz Rudyk, którego właśnie szkoli nasz wychowanek.
Jak pan myśli, skąd się bierze to, że naprawdę w naszym regionie, patrząc na wasz klub, na kluby z Kórnika, z Tarnowa Podgórnego, jest nieźle, że młodzież garnie się jednak do kolarstwa i są efekty. Mamy tylko jeden tak naprawdę profesjonalny tor, na przykład kolarski w Pruszkowie, a tutaj zaczynamy liczyć medalowe szanse na igrzyska w Tokio właśnie w kolarstwie torowym. Jak to jest?
To jest tak, że od wielu lat działa system, pewien system wypracowany przez pracownika kuratorium oświaty, kaliska, tak zwana kaliska próba kolarska, która potem była rozszerzana, bo wiadomo, powstały szkółki kolarskie, jest ich w Polsce mnóstwo i tam dostają oni zastrzyk w postaci pierwszych rowerów, pierwszego sprzętu, opłaty trenera, i właśnie stąd to kolarstwo się rozwija. Organizowane jest bardzo dużo zawodów, właśnie Puchar Nadziei Olimpijskich, szukamy następców olimpijczyków i tak dalej, i to jest rozwijane i dzięki temu to kolarstwo tak dobrze stoi.
Ale to tak wygląda też w przypadku waszego klubu na przykład na taką wielofunkcyjność, bo zauważam, że są starty przełajowe, są starty szosowe, są fajne duże imprezy, duże wyścigi, jest kolarstwo torowe. To jest wciąż do pogodzenia na tym pułapie sportu młodzieżowego?
Z tymi przełajami to jest tylko taki start w ramach przygotowań do sezonu głównego. W przełajach u nas w naszym okręgu specjalizuje się Koźminianka. Nasi zawodnicy startują tylko w zawodach takich, gdzie trzeba się przetrenować, to wtedy startują w przełajowych, ale przede wszystkim tor i szosa. Tor daje szybkość, szosa wytrzymałość, i to nieraz jak zawody są w bliskiej odległości między jednymi a drugimi, to jest trudno się przestawić i albo trzeba stawiać na jedno, albo na drugie, ale wiadomo, że żeby zdobyć pieniądze do klubu, potrzebne są punkty, a i punkty zdobywa się i na szosie, i na torze.
So
Za 13,5 minuty, godzina 20, piąty dzień stycznia na antenie Polskiego Radia Poznań. W dalszym ciągu słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. To jeszcze jeden gorący wynik, bo zakończyło się spotkanie drugiej ligi koszykarzy w Ostrowie Wielkopolskim.
Gonili, ale nie dogonili. Rezerwy BM Slam Stali przegrały niestety z Kronożary 71-76.
Proszę Państwa, czas świąteczno-noworoczny, szczególnie nowy rok, to jest zawsze taka pora postanowień, także tych sportowych, że nie wiem, zadbamy o sylwetkę, zaczniemy biegać. Dawid, ty coś o tym wiesz, prawda?
Trochę tak, ale na razie zobaczymy, jak będzie dalej.
No ale biegowo się biegowo troszeczkę tak, zaangażowałeś, bo ja cały czas pozostaję przy rajdach samochodowych, ale oczywiście o bezpiecznej jeździe myślę.
A, to nie, bo myślałem, że ulicami Poznania mnie
Nie, absolutnie nie.
Trzymamy
ale
za słowo
w takim
razie.
Ale to jest też fascynująca taka przygoda, bo też muszą być ludzie, którzy zainspirują, bo za chwileczkę spotkamy się z takim pasjonatem umożliwiania tej fizycznej aktywności niezależnie od wieku, bo to jest istotne.
Jest, zdecydowanie polecam, wszelka forma aktywności fizycznej służy. Zresztą w Poznaniu bardzo wiele, w Poznaniu, w całej Wielkopolsce jest bardzo wiele imprez, na które warto się zapisywać. Nie trzeba od razu zaczynać od maratonu, od półmaratonu, tylko od rzeczywiście nieco bardziej kameralnych
imprez. Ty podobno planujesz taki bieg specjalny walentynki, prawda?
Jest taki plan, żeby gdzieś się tam przetestować, na razie na mniejszym dystansie, z mniejszym kilometrażem. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wychodziło, bo też wiemy, że i w Poznaniu jest sporo osób, które rzeczywiście zachęcają do aktywnego uprawiania sportu.
To właśnie, to jeszcze taka była pewna tajemnica. Wiem, w jednym z ostatnich wydań audycji w sportowym rytmie w 2019 roku, przedświątecznym wydaniu, mieliśmy okazję zaprezentować Państwu taką krótką, tajemniczą rozmowę z Gwiazdorem, bo tutaj przecież nie Święty Mikołaj, a Gwiazdor w Wielkopolsce przychodzi obdarowywać się prezentami i właśnie mieliśmy rozszyfrować tę postać w dzisiejszym wydaniu i tak właśnie za chwilkę uczynimy. Kto się wcielił w tę rolę? Człowiek o niespożytych siłach, o wielkiej sportowej przede wszystkim pasji, ale także lubiący odwiedzać właśnie w okresie przedświątecznym w stroju Gwiazdora zaprzyjaźnione między innymi redakcje. Dziękujemy serdecznie. My też za prezenty. To pan Ryszard Dyrklewski, który funkcjonuje jako znakomity lider, animator. Podziwiać takich ludzi.
Zdecydowanie lider, animator, osoba, która zachęca do tego, żeby aktywnie spędzać wolny czas w Poznaniu. Zresztą posłuchajmy rozmowy właśnie z panem Ryszardem Rychlewskim.
Wystartował rok 2020, rok olimpijski, ale nie tylko igrzyska olimpijskie czy piłkarskie euro, ale także działania te na nieco mniejszą skalę, ale jakże ważną. Często też prezentowany na antenie Radia Poznań pan Ryszard Rychlewski, człowiek, lider, animator, jeśli chodzi o działania na Orliku, przede wszystkim przy ulicy Żonkilowej 34 w Poznaniu.
Oczywiście bardzo dużo się działo na Orliku w Poznaniu przy ulicy Żonkilowej 34 przy szkole podstawowej numer 78. Było wiele, wiele atrakcji, ale przede wszystkim skupiam się na działaniach i zajęciach dla dzieci, maluchów z przedszkoli, a szczególnie z przedszkoli integracyjnych z grupami niepełnosprawnymi.
Jest spore oddziaływanie, spore zainteresowanie. Te dzieciaki mają uśmiech na twarzy, bo gdy proponuje im się sport?
Tak, oczywiście. Ja opracowałem taki program i przedstawiam w przedszkolach, w różnych przedszkolach, sprzęt sportowy do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Oczywiście celem nadrzędnym jest zachęcenie dzieci właśnie do aktywności fizycznej i do przyjścia na mój Orlik, ale nie tylko.
Panie Ryszardzie, wiemy, że zaszczytny tytuł lidera animatora roku 2018 pan otrzymał. W związku z tym pewnie przez te kolejne miesiące też pan miał kontakty. Sporo jest takich ludzi zaangażowanych w taką działalność społeczną, animatorską, jeśli chodzi o ten sport powszechny. Poznaje przecież pan ludzi z całego kraju.
Kontakty mam praktycznie codziennie. Wymieniamy się poglądami, doświadczeniami. No ja tutaj muszę powiedzieć, że jestem już seniorem i w tym roku również po raz pierwszy miałem program Seniorzy na Orliki. Fantastyczna impreza, fantastyczni ludzie. Nigdy aktywności fizycznej nie mieli, a teraz już pytają, czy taki program będzie kontynuowany.
Rok 2019 za nami, w tym 2020 roku, jak mówiłem, są te największe imprezy. Pan też ma znakomite kontakty, chociażby z tak zwaną rodziną olimpijską. Ma pan kontakty także z tatą świętej pamięci Kamili Skolimowskiej, a więc zawsze ten wielki sport też stara się pan, żeby był magnesem. Tak samo będzie w 2020?
Oczywiście, już mam opracowany cały program na rok 2020, no i oczywiście będą sztafety rodzinne imieniem Kamili Skolimowskiej. Zawsze jest pan Szymon Ziółkowski i wielu innych olimpijczyków.
A jeśli chodzi o te pomysły, będą one rozwijane, na przykład seniorzy na Orliku? Ta akcja się może powiększać? Jest coraz większe zainteresowanie tych ludzi?
To był program pilotażowy i mam nadzieję, że przy pomocy Fundacji Orły Sportu i Ministerstwa Sportu ten program będzie kontynuowany. Jest bardzo duże zapotrzebowanie. Muszę powiedzieć, że poznałem wspaniałych ludzi, starszych ludzi, również niepełnosprawnych, którzy posługiwali się za pomocą balkoników, a przychodzili, integrowali się i to, co mogli, oczywiście na Orliku wykonywali.
Powiedział pan o pewnej fundacji, Fundacja Orły Sportu.
Fundacja gdyby nadzoruje wszystkie Orliki i pomaga nam w realizacji niektórych programów. Oczywiście dostarcza nam gadżety i również różne informacje sportowe. Również prowadzi szkolenia, ponieważ w każdym roku minimum 2 szkolenia takie musimy odbyć.
Rozmawiamy na początku stycznia. Zima to jest taki martwy okres na Orliku przy Żonkilowej 34. Czy coś pan w najbliższym czasie już zaproponuje?
No w tej chwili właściwie kończymy, ale już za niedługo rozpoczynają się ferie. No i oczywiście nie może być inaczej, jak już załatwiłem z panią dyrektor szkoły. Salę gimnastyczną do dyspozycji będziemy mieli podczas ferii.
A z tych większych imprez, jak to w pańskim kalendarzu wygląda? Kiedy ta jedna z większych imprez, bo wiem, że we wrześniu pewnie tradycyjnie Europejski Tydzień Sportu, który też u pana znakomicie zaistniał.
Z wielkich imprez muszę powiedzieć, że bardzo przyjęła się nowa gra molki, bóle, boccie i speedball, ale przede wszystkim molki. No bardzo duże zainteresowanie.
Musimy przypomnieć, co to jest tam molki, bo może ktoś dostał prezent od Gwiazdora i chciałby w to zagrać. Co to jest?
Lepiej zobaczyć, bardzo szybko można pojąć, a więc wejść do internetu i zobaczyć. To jest 12 molków ponumerowanych od 1 do 12 i zbijak i gramy do 50 punktów. Musiałbym to objaśniać około minuty, dwóch, ale bardzo szybko maluchy nawet bardzo dzielnie radzą sobie w grze w molki.
Panie Ryszardzie, to jeszcze jedno konkretne pytanie na koniec. Ryszard Rychlewski jest w tej dziedzinie fachowcem. Jak nie mieć chwil zwątpienia, żeby kontynuować tę pasję?
Muszę powiedzieć, że ja już 60 lat jestem w sporcie, ponieważ byłem kiedyś piłkarzem, później trenerem, a teraz już praktycznie taka moja końcówka, jesień życia, ale nie daje się i muszę powiedzieć, że zarażam różnymi, w różny sposób i to fajnie wychodzi, że coraz więcej osób pojawia się na Orlikach i większej aktywności. Staram się jeszcze również wprowadzać kobiety, bo to jest najgorszy chyba temat i najtrudniejszy, aby w średnim wieku kobiety uczestniczyły w zajęciach na Orliku.
Ale pan Ryszard ma dar przekonywania i na pewno coraz więcej pani także będzie w tych zajęciach związanych z aktywnością fizyczną, nie tylko na Orliku przy Żonkilowej w Poznaniu, ale także w wielu miejscach w całym naszym regionie i w całym naszym kraju uczestniczyć, bo to tylko samo zdrowia, tego zdrowia i szczęścia na państwo na cały 2020 rok. Oczywiście w tym pierwszym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie w 2020 życzymy. Przypomnijmy sobie, niedziela, 5 dzień stycznia, najważniejsze informacje z polskimi skoczkami. Nieźle.
Nie jest źle, bo dzisiaj całkiem nieźle zaprezentowali się podczas kwalifikacji przed jutrzejszym konkursem wieńczącym turniej czterech skoczni. Te kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft, najlepszy z naszych, Kamil Stoch na trzecim miejscu, Dawid Kubacki, który ma realne szanse na to, by wygrać cały turniej, na miejscu 13. 26. był Piotr Żyła, 29. Maciej Kot, a 47. Stefan Hula. Jutro oczywiście będziemy trzymać kciuki. Dawid ma szansę zostać jutro trzecim Polakiem w historii, który wygra turniej czterech skoczni. Z kolei Terezę Jochałk po raz trzeci w karierze wygrała Tour de Ski. Impreza jest zaliczana do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich. Norweszka była zarazem najlepsza w niedzielnej rywalizacji techniką dowolną na dystansie 10 km ze startu wspólnego we włoskim Val di Fiemme. Podium uzupełniły inne Norweżki. Druga była Heidi Wenga, trzecia Ingvild Özberg. Polki nie startowały. Wśród mężczyzn Tour de Ski wygrał Rosjanin Aleksandr Bolszunow, a na ostatnim etapie najlepszy był Norweg Simen Krüger. Magdalinety z AZS-u Poznań od porażki rozpoczęła nowy sezon tenisowy. Poznaniankę uległa w pierwszej rundzie turnieju WTA w chińskim Shenzhen reprezentantce gospodarzy Shuai Zhang 4-6 i 2-6. Następną rywalką Zhang będzie Ukrainka Kateryna Bondarenko. Polscy piłkarze ręczni przegrali z Portugalią 27-34 w swoim ostatnim meczu towarzyskiego turnieju w Hiszpanii. Mecz z Portugalią był dla podopiecznych Patryka Rombla zarazem ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającymi się w czwartek mistrzostwami Europy. W pierwszej lidze siatkarzy dziś dzisiaj Crispol września wygrał na wyjeździe z SMS-em PZPS-em Spała 3-0 w setach do 25, 13 i do 13.
Jutro pierwsze serwisy sportowe na antenie Radia Poznań 7.05, 9.05, wieczorem 19.05, 22.05, a od 21.05 sportowa arena. Jutro mocny wjazd w nowy 2020 rok z przedstawicielami Automobil Klubu Wielkopolski, bo porozmawiamy sobie o sportach motorowych. Naszymi gośćmi będą szef AW pan Bartosz Bieliński, specy od motocykli Jacek Molik i ekspert kartingowy Tomasz Kędziora. To jutro po godzinie 21.05. A my powolutku się będziemy żegnać, bo w naszym komputerze zaczynają pojawiać się takie napisy jak Szostakowicz, Polonez, Taniec Słowiański, Tango Il Divo, Barcarola, Cecilia, Strauss. Jak myślisz, kto już do pracy się zabiera?
Widziałem za sobą redaktor Ewa Mikołajewska, zwarta, gotowa do tego, żeby przejąć dowodzenie w naszym studiu, także nam już chyba pozostaje tylko się grzecznie pożegnać.
Zdecydowanie grzecznie. I to w imieniu naszego realizatora Rafała Polackiego, który będzie miał niewątpliwą przyjemność pani Ewie towarzyszyć, a państwu za wspólnie spędzony czas w tym pierwszym w tym roku wydaniu audycji w Sportowym Rytmie dziękują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia. Monday morning runs, Sunday night scream, slow me down before the new year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile and every mother with a baby crying in her arms saying, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for?